Jest z nami na antenie pan mecenas Rafał Dorosiński z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże.
Panie mecenasie, chciałbym pan zapytać o ocenę rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, która pojawiła się, państwo pracowaliście w tych dniach ostatnich. Rząd przyjął ten program Pierwsze Mieszkanie. Mamy dwa instrumenty na zakup pierwszego mieszkania. Nie w tym momencie, jeśli chodzi o szczegóły, bardziej pana o to poproszę. Sednem mojego wywodu, naszej rozmowy jest to, że państwa zdaniem instytutu, w którym pan pracuje, jest taka zdanie, że jest to niewykorzystana okazja, szansa na prorodzinną politykę mieszkaniową. Ten program jeszcze będzie pewnie doprecyzowany, stąd też nasza rozmowa jest, myślę, ważna. Nie może być ona też jakimś wkładem konstruktywnym w jakieś korekty tego planu. W czym rzecz, panie mecenasie?
Tak, rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie, które ostatecznie będzie dopiero głosowane w Sejmie, prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli to będzie w połowie kwietnia. Te zarzuty, te wątpliwości, które podnosimy w związku z programem, polegają na tym, że program, który ma polegać na wsparciu osób, które chcą kupić bądź wybudować pierwszy dom, jest skierowany do wszystkich osób, które mają poniżej 45 roku życia i mają zdolność kredytową i nie posiadały wcześniej mieszkania lub domu. W ten sposób, formułując grupę docelową tak szeroko, to znaczy kierując tą pomoc także do osób bezdzietnych, do osób samotnych, singli, do konkubinatów bezdzietnych, program nie spełnia funkcji prodemograficznej, funkcji wspierającej małżeństwo i rodzinę. W sytuacji, w której znajdujemy się w dramatycznym położeniu demograficznym. W ciągu ostatnich 5 lat współczynnik dzietności spadł o 1/4. Jesteśmy jednym z ostatnich państw na świecie pod względem wysokości, pod względem dzietności. W związku z tym ta sytuacja demograficzna jest dramatyczna. Po chwilowym wzroście po 2015 roku, kiedy wprowadzono 500+, wskaźniki te znowu dramatycznie spadły. I w tym kontekście wydawałoby się, że taki program, który dotyczy mieszkalnictwa, który ma wspierać w nabywaniu, budowaniu swojego pierwszego domu, powinien być skierowany przede wszystkim do rodzin, do małżeństw. Czyli do tego środowiska rodzinnego, które daje największe gwarancje na to, że te dzieci się poczną i w ten sposób ten wskaźnik demograficzny zostanie podniesiony. Tymczasem tak nie jest. Program, tak jak już wspomniałem, oferuje wsparcie w zasadzie dla wszystkich, którzy się zgłoszą. I w ten sposób między innymi powiela błędy poprzedniego programu mieszkaniowego, Mieszkanie dla młodych, tak się tamten program nazywał, który funkcjonował w latach 2014-2018. Tam też wsparcie było kierowane do wszystkich i okazało się, że większość tego wsparcia została przekazana osobom bezdzietnym, więc wymiar prodemograficzny zupełnie nie został zrealizowany. Zamiast wyciągnąć wnioski z tamtego programu, nie zrobiono tego i powtarza się ten sam błąd. Mało tego, nie tylko nie wspiera się wymiaru demograficznego, ale w pewnych sytuacjach program może nawet zniechęcać do zawarcia małżeństwa, ponieważ para, mężczyzna, kobieta, którzy rozważają pobranie się, wzięcie ślubu i w przypadku, w którym jedna z tych osób ma już mieszkanie, to im nie będzie się opłacało zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ małżeństwa, w których jedna z osób ma już mieszkanie, są z tego programu wykluczone. Natomiast konkubinat, w którym jedna z osób ma mieszkanie, nie jest wykluczona. Więc taka konstrukcja programu jednoznacznie zniechęca do zawarcia małżeństwa. Dodałbym więcej. W 2022 roku rząd przyjął taki dokument Strategia Demograficzna 2040. W tym dokumencie wskazane są pewne kierunki, w których powinna zmierzać polityka państwa, tak aby odpowiedzieć na te wyzwania demograficzne, na tą tragiczną sytuację demograficzną Polski. I wskazuje się tam, że w obszarze mieszkalnictwa ta pomoc powinna być kierowana do rodzin, do osób, które, do rodzin, które spodziewają się dziecka, na przykład kobieta jest w ciąży, bądź takie, które mają malutkie dzieci. Więc ci adresaci, do których pomoc powinna być w pierwszej kolejności kierowana. Natomiast ten program Pierwsze Mieszkanie zupełnie to ignoruje. Całkowicie pomija te wskazania, te kierunki, które zostały wytyczone w strategii demograficznej.
Czyli jakby rząd swojej strategii nie zauważał, zapomniał o niej? Tak trochę to brzmi.
Tak, wygląda tak, jakby ten wymiar demograficzny zupełnie został pominięty. W uzasadnieniu do projektu ustawy sformułowanie demografia w ogóle się nie pojawia, ani jeden raz. Tak jakby rynek mieszkaniowy został potraktowany w zupełnym oderwaniu od kontekstu demograficznego.
To chyba głównym kryterium jest obecnie zdolność kredytowa i chyba i tyle. Jedyne kryterium tutaj jest brane pod uwagę.
Tak, dokładnie. Zdolność, brak posiadania wcześniej mieszkania.
Bo a nie jakieś plany rodzinne. Kredytowa.
Tak, zdolność kredytowa. Więc na przykład osoba, która studiuje albo skończyła studia, nie ma rodziny, jest w dobrej sytuacji finansowej, zarabia wystarczająco dużo, żeby móc na wolnym rynku zaciągnąć kredyt, ona będzie adresatem takiego wsparcia. Natomiast rodzina, młode małżeństwo, które powiedzmy ma dwójkę dzieci, które chciałoby mieć większą rodzinę, trzecie dziecko w przyszłości i ze względu na to, że jest ich w rodzinie czwórka, dajmy na to, mama nie pracuje, pracuje tylko tata. Może im do zdolności kredytowej nieco brakować. Oni wsparcia z tego programu już nie otrzymają. Zatem takie podejście pozostaje też w dużym kontraście wobec polityki mieszkaniowej rodzinnej Węgier. Węgier, które przecież osiągają większe sukcesy.
Właśnie, bo tu Państwo wskazujecie jako pewien taki pewien wzór, że tak powiem, tak? Pewien model gdzieś tam był praktykowany już.
Tak, patrzymy gdzie polityka rodzinna działa, gdzie polityka rodzinna przekłada się na efekty. Na,
i tam to działa, tak? Widać już, że tam to działa?
I tam te wskaźniki są oczywiście lepsze niż w Polsce. Ale dzięki czemu? Między innymi dzięki temu, że polityka mieszkaniowa, wsparcie w kupowaniu, nabywaniu mieszkań jest skierowane do osób, znaczy inaczej, jest powiązane z bytnością. To znaczy tam rząd wysyła komunikat do obywateli, który można by przedstawić mniej więcej w ten sposób. Jeżeli będziecie mieli dzieci, jeżeli się pobierzecie, będziecie mieli dzieci, to państwo z pewnością wam pomoże. Proszę zobaczcie, tu jest cała oferta wsparcia, którą otrzymacie, gdy urodzą wam się dzieci. I to jest komunikat, który rząd Węgier przekazuje swoim obywatelom. Natomiast w tym programie Pierwsze Mieszkanie, komunikat jest zupełnie inny. Mniej więcej brzmi w ten sposób. Proszę, oto są pieniądze. Być może kogoś z was zachęcą do posiadania dzieci, a być może nie. Zobaczymy, jak będzie. No więc to jest zupełnie inne podejście do polityki demograficznej i mieszkaniowej. I to podejście wydaje nam się po prostu błędne. I mamy nadzieję, że te dni, które zostały do debaty w Sejmie, no będą czasem, w którym jeszcze te korekty i zmiany w tym zakresie będą mogły zostać wprowadzone.
Czyli te korekty mogłyby iść w kierunku, tak reasumując Pana tutaj wypowiedź, Panie Mecenasie, jakby zawężenia tego grona adresatów, tego programu, tak? Bardziej do małżeństw i rodzin z dziećmi, czy rodzin spodziewających się dziecka, tak?
Tak. Przede wszystkim to jest pierwsza propozycja. Mhm. Ograniczenie grona adresatów programu. I druga propozycja polega na tym, aby rozważyć wprowadzenie pewnego mechanizmu łączącego wysokość wsparcia z liczbą posiadanych dzieci. Przykładowo takim rozwiązaniem mogłoby być podzielenie tego okresu. W ogóle program polega na tym, że przez 10 lat osoby, które zaciągną kredyt, będą płaciły odsetki od tego kredytu w wysokości zaledwie 2%. Wszystko ponad 2% będzie spłacane przez ten program. W związku z tym nasza propozycja polega na tym, by ten 10-letni okres podzielić powiedzmy na pół i przyznanie wsparcia na okres drugich 5 lat byłby uzależniony od narodzin dziecka. Jeżeli dziecko się narodzi, no to wtedy idzie jakby druga 5-latka wsparcia. Tak więc to jest ogólna propozycja jakaś dotycząca no, pewnego mechanizmu tutaj powiązania dzietności z wysokością wsparcia. Mhm. Natomiast pierwszą propozycją jest przede wszystkim zmiana w zakresie adresatów programu.
A też Państwo wskazujecie, że ten program w obecnej jego kształcie, jaki teraz mamy, on bardziej przyczyni się, pomoże bankom czy deweloperom niż tym, którzy są najbardziej potrzebujący.
Tak, zgadza się. Takie obawy nie są tylko naszymi obawami. Narodowy Bank Polski w swojej opinii do tego programu też tego typu obawy formułuje, wskazując, że pieniądz, który zostanie wydany, a przypomnę, że mówimy o kilkunastu miliardach złotych, które są przewidziane na finansowanie tego programu w najbliższych latach, że te pieniądze sprawią, że ceny nieruchomości wzrosną. A to oznacza, że ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, nie załapią się do tego programu, stracą, to znaczy będą w gorszej sytuacji, niż gdyby tego programu nie było. Ponieważ, no właśnie, przez fakt
zakupu
mieszkania, skorzystania z tego programu przez część obywateli, ceny wzrosną i ci, którzy się do tego programu nie wejdą, no będą poszkodowani. Więc takie obawy ze strony Narodowego Banku Polskiego też są podnoszone i wydaje się, że nie bezzasadnie.
No zobaczymy, panie ministrze. Czyli w połowie miesiąca, za 2 tygodnie będzie Sejm zajmował się tym projektem, a więc jest jeszcze szansa na korekty. Ale te korekty, o których pan tu mówi, to są dość istotne korekty. To nie są jakieś kosmetyczne zmiany w tym programie. Czy jest to realne?
Zgadza się. To są zmiany w ogóle w pewnej filozofii całego programu.
No właśnie.
W pewnych fundamentalnych założeniach. Prawda? I tak, przyznaję, że taki charakter mają te propozycje. No ale one są niezbędne, żeby temu programowi nadać właśnie charakter wyraźnie prorodzinny, prodemograficzny, żeby powiązać politykę mieszkaniową w sposób jednoznaczny i wyraźny, czytelny z polityką prodemograficzną państwa. W takiej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, o której mówiłem na początku, takie działania związane z dzietnością no, są niezbędne.
Mówimy,
po prostu niezbędne.
Mówimy o tym, panie mecenasie, dodajmy, dzisiaj w dniu, kiedy obchodzimy 7-lecie działalności istnienia programu 500+. Więc taka też to koincydencja.
Tak. Rzeczywiście. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że akurat dzisiaj przypada jakby dzień przyjęcia programu, ale... Tak, rzeczywiście jest.
A może w tym kontekście świętowania tego 7-lecia tutaj też ktoś z rządu usłyszy te propozycje i zechce też tę filozofię podjąć, bo to pan mówi o pewnej filozofii, która jest w tych propozycjach.
Taką mamy nadzieję, że ten czas zostanie wykorzystany na pewną refleksję i charakter programu jeszcze może ulec zmianie.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę, za te Państwa propozycje. Oby gdzieś dotarły do uszu decydentów naszych. Pan mecenas Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Iuris był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.